Tu Paryż Szeryfi, niedziela 24 września, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studiu Andrea Kunowa i Technik Enguerrand. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót wiadomości. Po wizycie Władimira Putina we Francji podkreśla się jego zapewnienia, że Rosja nie prowadzi agresywnej polityki gospodarczej. Drugi dzień obrad konferencji w 30-lecie KOR-u w Warszawie poświęcony był roli niezależnego ruchu wydawniczego w powstaniu zorganizowanej opozycji. Platforma Obywatelska apeluje o samorozwiązanie Sejmu. Informacje o śmierci Bin Ladena nie znajdują potwierdzenia. W Budapeszcie po wczorajszej wielkiej manifestacji, która przebiegła bez przemocy, dziś zanosi się na następną. Po dzienniku zapraszam na przegląd tygodników dokonany przez Krzysztofa Rutkowskiego i magazyn europejski w redakcji Anny Bernhardt. Następnie nadamy magazyn Polska we Francji Anny Rzeczyckiej. Będzie ona rozmawiać z Moniką Obrębską, inżynierem informatykiem, która pracowała przy stworzeniu przez firmę Bull superkomputera o nazwie Tera 10. Kolejna pozycja to kronika wyznaniowa w redakcji Anny Bernhardt i wreszcie piosenka dobra na wszystko. Katarzyna Zawicka przybliży nam postać Charlesa Aznavoura. Tu Paryż, RFI, za chwilę wiadomości. Podsumowując wizytę Władimira Putina we Francji, wczorajszy szczyt francusko-niemiecko-rosyjski w podparyskim Compiègne, agencje podkreślają, że prezydent Rosji starał się wykazać, iż jego kraj nie prowadzi agresywnej polityki gospodarczej, w szczególności w kwestii udziału w kapitale europejskiej firmy lotniczej EADS. Putin pozwolił sobie nawet na kpiny, mówiąc, jeśli Europejczycy się nas boją, to tylko dlatego, że jesteśmy wielcy i bogaci. Putin starał się uśmierzyć europejskie niepokoje także w dziedzinie energetyki. Ponadto na wczorajszej konferencji prasowej oświadczył, że podpisane w piątek kontrakty z francuskimi przedsiębiorstwami opiewają na 10 miliardów dolarów. A aktualności francuskie z powrotem są zdominowane przez manewry polityków przygotowujących się do kampanii wyborów prezydenckich. Zadeklarowany kandydat prawicowy, minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy udzielił wywiadu w samolocie, w którym udał się do Senegalu, by wyjaśnić swą koncepcję kontrolowanej imigracji prezydentowi tego kraju, który wypowiadał się o niej krytycznie. W wywiadzie tym udzielonym dziennikowi Journal du Dimanche zaznaczył on bez ogródek, że jego program znajduje tak silne echo w społeczeństwo, że przeciwstawianie się mu to przeciwstawianie się opinii publicznej. Wykpiwał też krytyczne opinie, również na prawicy, na temat jego wcześniejszej podróży do USA i proatlantyckich wypowiedzi. Śmiać mi się chce, mówił, kiedy myślę, że ci, którzy zarzucają, że spotykam się z Bushem, to ci sami, którzy ściskają dłoń Putina. Koniec cytatu. To oczywiście aluzja do prezydenta Chiraca. Na lewicy zaś odnotujmy, że Henri Emmanueli, lider nowej partii socjalistycznej, wchodzącej w skład socjalistycznej opozycji, zaapelował do sekretarza generalnego partii socjalistycznej François Hollande, by ten zadeklarował się jako kandydat we wstępnych wyborach w łonie partii. Oficjalny kandydat partii socjalistycznej i związanych z nią ugrupowań wybrany będzie w drugiej połowie października przez członków partii drogą właśnie głosowania. Dotychczas zadeklarowali się Laurent Fabius, Jacques Lang i Dominique Strauss-Kahn, ale w sondażach popularności daleko przed nich wysuwa się pani Ségolène Royal, która nie zadeklarowała się jeszcze formalnie. Smaku tej konkurencji dodaje fakt, że jak wiadomo jest ona towarzyszką życia wspomnianego sekretarza partii i poniekąd naturalnego jej kandydata François Hollande'a. W Warszawie drugi dziś dzień konferencji z okazji 30-lecia powstania Komitetu Obrony Robotników. Debatę rozpoczęła dyskusja na temat ruchu niezależnych wydawnictw zainicjowanego w kręgach KOR-u w połowie lat 70. i roli publikacji tekstów bez cenzury w tworzeniu zorganizowanej opozycji i Solidarności. Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego czynna jest wystawa okolicznościowa. Wczoraj prezydent Lech Kaczyński odznaczył 88 osób, członków i współpracowników KOR-u. Tymczasem podczas gdy PiS próbuje nadal stworzyć większość parlamentarną prowadząc rozmowy m.in. z PSL-em, Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej przyjęła uchwałę wzywającą do samorozwiązania Sejmu, a w konsekwencji do przedterminowych wyborów. Uchwała zwołuje też na 7 października manifestację w Warszawie przeciw rządom Jarosława Kaczyńskiego. Za przedterminowymi wyborami opowiada się także lider SLD Wojciech Olejniczak. Natomiast poparcie dla obecnego rządu zadeklarował szef nowo utworzonego klubu poselskiego Jan Bestry. Dodajmy jeszcze, że emocje budzą oskarżenia PiS-u o próby korumpowania przezeń polityków innych formacji. Tu pary, szeryfi. Papież Benedykt XVI oddał dzisiaj hołd pamięci siostry Leonelli, zakonnicy zastrzelonej przed szpitalem w Mogadiszu w Somalii. To morderstwo może wiązać się z falą protestów muzułmanów po wypowiedziach papieża w Ratyzbonie. Benedykt XVI przedstawił jej śmierć jako autentyczne świadectwo chrześcijańskie. Ta zakonnica, służąca ubogim i dzieciom w Somalii od 4 lat, mówił, zmarła ze słowami przebaczenia na ustach. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Barroso oświadczył dla prasy niemieckiej, że jest zawiedziony faktem, że polityczni przywódcy europejscy nie bardzo bronili Benedykta XVI wobec fali krytyk, z jaką spotkały się jego ratyzbońskie wypowiedzi. Problemem nie są słowa papieża, mówił Barroso, lecz reakcje ekstremistów, a my musimy bronić swoich wartości. Informacje o śmierci Bin Ladena, rozpowszechnione na podstawie notki francuskich służb wywiadowczych, nie znalazły potwierdzenia ani ze strony zachodnich przywódców, ani w Arabii Saudyjskiej, skąd miały pochodzić. Natomiast amerykański tygodnik Time twierdzi, na podstawie również saudyjskich źródeł, ale zaznaczając, że brak konkretów, iż Bin Laden jest ciężko chory. Wspólnym elementem obu informacji jest rodzaj choroby, mianowicie dur brzuszny. Na pograniczu izraelsko-libańskim instalują się pierwsze oddziały armii libańskiej. W Harisie koło Bejrutu lider partii chrześcijańskiej Samir Gaża przewodniczył wiecowi konkurencyjnemu w stosunku do przedwczorajszego wiecu Hezbollahu, w którym przedstawił sytuację w Libanie jako zwycięstwo nie Hezbollahu, lecz właśnie jego partii, która zawsze domagała się, by armia libańska zajęła pozycję na tej granicy, czego Hezbollah odmawiał. W Ramalli powiadomiono, że prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas wznowi w najbliższych dniach dyskusję z Hamasem na temat utworzenia rządu. W Iraku, gdzie w starciach i zamachach zginęło dziś co najmniej 19 osób, partie polityczne zgodnie postanowiły odłożyć do roku 2008 reformę tworzącą nowe regiony w Iraku. I jeszcze jedno w Budapeszcie. Po wielkiej wczorajszej manifestacji, która jednak przebiegła bez aktów przemocy, dzisiaj zanosi się na następną. Ludzie zbierają się znowu na placu przed parlamentem. Słuchają Państwo Paryża Radio France International. Były to wiadomości dziennika. Zapraszamy teraz na przegląd tygodników, którego dokona Krzysztof Rutkowski.
Nowa wojna religijna to tytuł artykułu przewodniego rozpoczynający cały blok materiałów dotyczących Benedykta XVI i islamu w tygodniku Le Point. W artykule Catherine Goyou czytamy m.in. włoska zakonnica zamordowana w Somalii, spalone kościoły, islamiści krzyczący o spisku Zachodu przeciwko islamowi. 18 miesięcy po wstąpieniu na tron Piotrowy papież, tak twierdzi autorka artykułu w tygodniku Le Point, popełnił niezręczność, cytując w wykładzie w Ratyzbonie fragment polemiki z 1391 roku cesarza Manuela II Paleologa. Papież chciał, że wiara i rozum w jednym stoją domu i kto wierzy w Boga, nie może pragnąć przelewania krwi. Wyznawcy islamu zawrzeli zaś gniewem. Od 15 września od Malezji do Maroka trwa psychodrama. Papież stał się wspólnikiem George'a Busha i jest oskarżany o uczestnictwo w sionistycznym spisku. Benedykt XVI musiał się tłumaczyć, a dla uspokojenia nastroju Watykan wysłał emisariuszy w 4 strony muzułmańskiego świata. Chrześcijaństwo piętnowane przez islam z powodu wystąpienia papieża głoszącego potrzeby jedności rozumu i wiary to smutny epizod pontyfikatu, czytamy w Le Point. Przypomnijmy, za tygodnikiem Le Point, nie tylko zresztą, co papież powiedział w Ratyzbonie. Otóż powiedział tak, czytałem niedawno fragment dialogu prowadzonego przez erudytę cesarza bizantyjskiego Manuela II Paleologa w roku 1391 z wykształconym Persem. Dialog dotyczył chrześcijaństwa i islamu. Cesarz poruszył sprawę dżihadu, świętej wojny. Wiedział z pewnością, że w surze drugiej, werset 256, przypomnijmy przy okazji, że druga sura Koranu nosi tytuł krowa. A zatem w wersecie 256 czytamy: nie ma przymusu w religii. Cesarz zwrócił się do swojego rozmówcy w sposób, z naszego punktu widzenia, szorstki, by postawić zasadniczy problem stosunku religii do przemocy. Powiedział więc, pokaż mi więc, co Mahomet wniósł nowego. Znajdziesz jedynie rzeczy złe i nieludzkie, jak prawo do obrony mieczem głoszonej przez niego wiary. Bóg nie lubi krwi. Działanie niezgodne z rozumem jest sprzeczne z naturą Boga. Tak papież Benedykt XVI przedstawił słowa cesarza Manuela II Paleologa w Ratyzbonie. A kim był cesarz Manuel II Paleolog? Powtórzmy za tygodnikiem Le Point, że był on cesarzem Bizancjum w latach 1391-1425. Jego ojciec Jan V przeszedł z prawosławia na katolicyzm, by zdobyć poparcie Rzymu w zmaganiach z Imperium Otomańskim, które podbiło już prawie całe wschodnie cesarstwo rzymskie i cesarzowi pozostał tylko Konstantynopol i okolice. Cesarz Manuel II Paleolog jeździł z prośbą o pomoc do Paryża, do Rzymu, do Wenecji i do Londynu. Wszędzie był przyjmowany z należnymi honorami, ale pomocy Zachodu nie uzyskał. Upadek Konstantynopola 29 maja 1453 roku położył kres istnienia Bizancjum. Wyzwanie papieża wobec islamu to tytuł artykułu w tygodniku L'Express. Zdaniem autorki Claire Charrier słowa Benedykta XVI, które wprowadziły we wrzenie świat islamu, nie był niezręcznością. Dla papieża nie wszystkie religie są sobie równe i papież tego nie ukrywa. Powiadało się, że jest taki spokojny, prawie zanadto dyskretny. A tu nagle Benedykt XVI rozpala islam, niemalże jak przed rokiem rozpaliły islam karykatury Mahometa. Jan Paweł II, apostoł dialogu międzywyznaniowego, nie przyzwyczaił nas do podobnych prowokacji, ale Benedykt XVI to nie Jan Paweł II, czytamy. Można nawet przypuszczać po ratyzbońskim wykładzie, że to właśnie w kwestii islamu bawarski papież chciałby podkreślić różnicę między nimi swoim wielkim poprzednikiem Polakiem, który głosił konieczność lepszego wzajemnego poznania między islamem i chrześcijaństwem. Od początku swego pontyfikatu Benedykt XVI podkreśla, że dialog pomiędzy chrześcijaństwem i islamem ma swoje granice. Zgoda, rozmawiajmy, ale nie zapominając, że współcześnie wielu zabija w imię Boga i powołuje się na religię oraz jego proroka. Taka jest prawda i nie sposób jej nie widzieć, skoro płoną kościoły i chrześcijanie padają ofiarami muzułmańskich fanatyków. Benedykt XVI już kilka razy w tej kwestii wykazał stanowczość, czytamy w tygodniku L'Express. Podczas Światowych Dni Młodzieży w Kolonii nie spotkał się z przedstawicielami wspólnoty muzułmańskiej. Kilka tygodni później przyjął na prywatnej audiencji niedawno zmarłą Oriane Fallaci, której stosunek do zagrożeń związanych z islamem był zdecydowany. Przede wszystkim jednak Benedykt XVI oddalił brytyjskiego arcybiskupa Michela Fitzgeralda, znanego ze swych starań o zbliżenie chrześcijańsko-islamskie. Były przewodniczący Rady do Spraw Dialogu Między Religiami, został mianowany przedstawicielem Watykanu w Egipcie, a Rada Dialogu włączona do Rady do Spraw Dialogu Kultur. Dialog z islamem tak, ale w kwestiach kultury ogólnej, a nie teologii, bowiem chrześcijanie i muzułmanie inaczej pojmują Boga, tak twierdzi Benedykt XVI. Benedykt XVI jest po prostu wierny swoim przekonaniom, czytamy w L'Express. Przekonaniom tym dał już wyraz w roku 1986 podczas swych ekumenicznych spotkań w Ombrii. To było jedno z największych wydarzeń, jedno z największych osiągnięć Jana Pawła II. Wtedy, w 1986 roku, 220 przedstawicieli największych religii świata zgromadziło się na apel papieża Polaka. Kardynał Józef Ratzinger powiedział wtedy, że przedstawiciele religii świata zgromadzili się razem do modlitw, ale nie po to, by modlić się razem. Zatem w ratyzbonie to nie było ani faux pas, ani moment nieuwagi. Benedykt XVI broni swych przekonań. Benedykt XVI pragnie przywrócić nośność przesłaniu Ewangelii w Europie, która staje się coraz bardziej głucha na słowo, natomiast setki milionów tych, którzy wierzą w Boga, który nie jest Bogiem chrześcijan. Benedykt XVI podkreślił w ratyzbonie, że cesarz Manuel II toczył spór o istotę wiary podczas oblężenia Konstantynopola. Nie sposób nie widzieć analogii pomiędzy sytuacją oblężenia w stuleciu XV i sytuacją dzisiejszej opresji, czytamy w L'Express. W tym samym tygodniku znajdujemy blok artykułów zatytułowanych wspólnie, taki tytuł figuruje również na okładce tygodnika, czy trzeba się wstydzić, że się jest Francuzem? To trudne w istocie pytanie padło z okazji podwójnej. Otóż na ekrany francuskich kin wszedł film pod tytułem Tubylcy o czterech algierskich żołnierzach walczących za Francję podczas II wojny światowej, w której gra m.in. słynny bezręki trefniś Jamel Debbouze, fotografowany w towarzystwie prezydenckiej pary podczas premiery dzieła. Przesłanie tubylców jest jasne jak świt nad Saharą. Arabowie bili się i ginęli za Francję, a Francja ich skolonizowała, wyzyskała, uciskała, skrzywdziła i przegnała. Wstyd, no właśnie, wstyd. Francja i jej władza, a także postępowi intelektualiści czują się w obowiązku bez przerwy za coś wstydzić. Wstydzą się za kolonię do tego stopnia, że prezydent Francji boczkiem wycofuje wcześniej uchwalone prawa. Wstydzą się za Napoleona. Ukazała się niedawno książka, której autor twierdzi, że Napoleon wymyślił komory gazowe. No, albo prawie. Francuzi wstydzą się za to, za co powinni i nie muszą się wstydzić, a nie wstydzą się za to, za co rzeczywiście wstydem powinno się napawać. Na przykład były minister kultury z apetytami na zostanie prezydentem, socjalista Jacques Lang, oświadczył, że rozbój na przedmieściach to wynik zemsty młodego pokolenia za kolonialną przeszłość Francji. Wstyd też być białym, wstyd wierzyć nie tylko w Boga, ale wierzyć w cokolwiek, na przykład, że jest dobro i zło. Tubylcy są filmem, który nie pozwoli przestać się wstydzić. Trefniś Jamel Debbouze oświadczył, że zagrał w tym filmie, bo mówi ten film o żołnierzach z kolonii, którzy umierali za Francję, a nie pozwolono im potem nawet defilować po zwycięstwie na polach elizejskich, co jest absolutną bzdurą, bo żołnierze defilowali i byli przyjmowani ogromnymi owacjami. Drugi powód, dla których tygodnik L'Express opublikował cykl artykułów pod tytułem Czy trzeba się wstydzić, że się jest Francuzem, to ukazanie się 3 października, to dopiero nastąpi, nowej książki Pascala Brücknera Tyrania pokutnictwa. Esej tego znakomitego autora dotyczył właśnie ciągłego bicia się w piersi i pokutowania za grzech. Przypomnijmy, że Pascal Brückner jest również autorem eseju Lament białego człowieka nad kolorem swojej skóry. W najnowszym eseju Pascala Brückner czytamy: Europa raczej nieźle dała sobie radę ze swoimi upiorami. Niewolnictwo zniesione, kolonizacja poniechana, faszyzm zwyciężony, komunizm znokautowany. Jaki inny kontynent może się pochwalić podobnie pozytywnym wynikiem? Na innych kontynentach szuka się wroga, którego koniecznie trzeba zabić. Tym wrogiem jest Ameryka, Żydzi, chrześcijanie, biali. Warto więc odwrócić lornetę i zamiast widzieć w historię jako źródło cierpień, dostrzec w niej źródło dumy. Oskarżyć oskarżycieli. W Rzymie są meczety, w Europie buduje się ich coraz więcej. A czy powstają kościoły w Mekce, Dżedzie czy Riadzie? Czy nie łatwiej być muzułmaninem w Düsseldorfie niż katolikiem w Kairze lub Karachi? Masochizm Francuzów może przynieść opłakane skutki, twierdzi Pascal Brückner.
Przegląd do tygodników dokonał Krzysztof Rutkowski, tu Paryż RFI, magazyn europejski Anna Bernhardt.
Le discours d'Angela Merkel, 25 minutes pour développer les orientations de la future présidence allemande de l'Union européenne au premier semestre 2007.
Korespondentka RFI francuskiej sekcji zaczęło omówienie piątkowej sesji Międzynarodowego Forum Bertelsmanna od przytoczenia najważniejszych punktów wystąpienia Angeli Merkel. Pani kanclerz przygotowała 25-minutowy referat programowy na temat przyszłości Unii, a słowa jej były uważnie słuchane, gdyż Niemcy obejmują 1 stycznia 2007 roku przewodnictwo w Unii. Angela Merkel poruszyła drażliwy temat rozszerzenia, podkreślając, że w dającej się przewidzieć przyszłości Unia Europejska nie będzie mogła obiecać żadnym nowym krajom przyjęcia do swego grona. Przesądzone jest już tylko przyjęcie Bułgarii i Rumunii. To twarda wypowiedź i wiem, że nasi polscy partnerzy, a także kraje bałtyckie zapatrują się inaczej na tę sprawę, mając na uwadze Ukrainę, dodała szefowa niemieckiego rządu, wyjaśniając, że jej stanowisko wynika z troski o to, by Unia pozostała zdolna do działania. Dodała, że nie wierzy, by możliwe było równoczesne rozszerzanie i pogłębianie Unii. Należy wyostrzyć kontury Unii zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, podkreśliła kanclerz Niemiec, a jej stanowisko poparł przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Angela Merkel zapewniła też, że podczas swego przewodnictwa w Unii Europejskiej ambitnie zajmie się sprawą unijnej konstytucji. Opowiedziała się za utrzymaniem pojęcia traktat konstytucyjny, chociaż termin ten odzwierciedlający głęboką integrację jest, jak zauważyła, niektórym krajom nie na rękę. Kanclerz podkreśliła znaczenie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii. Zastrzegła, że nie może ona być konkurencyjna wobec NATO i USA. Wymagania pod adresem europejskiej polityki obronnej i bezpieczeństwa w najbliższych latach wzrosną. Angela Merkel oświadczyła, że politycy muszą obywatelom krajom Unii poszczególnie młodemu pokoleniu, na nowo uzasadnić konieczność istnienia Unii, nie zapominając o uzasadnieniu historycznym. Fundamentem nowego sensu powinno być wartości uznawane przez Europę: wolność, demokracja i poszanowanie praw człowieka. Przewodniczący Barroso, występujący również na forum w Berlinie, opowiedział się za ujednoliceniem unijnej polityki energetycznej oraz imigracyjnej. Istnienie 25 rynków energetycznych w zglobalizowanej gospodarce światowej nie ma sensu, zauważył. Przewodniczący Komisji Europejskiej apelował do krajów członkowskich, by nie przeciwstawiali się globalizacji, lecz stawiali jej czoła. Na wagę problematyki energetycznej zwracał też uwagę premier Francji Dominique de Villepin. Jego zdaniem należałoby powołać pełnomocnika do spraw polityki energetycznej, ale przede wszystkim premier francuski mówił o tym, że potrzebny jest wspólny projekt europejski.
Pour que nos concitoyens retrouvent confiance dans ce projet commun, l'Europe doit retrouver la maîtrise de son destin économique et social. Elle ne doit pas subir la mondialisation, elle doit la conduire. Il y a une identité européenne, nous pouvons en être fiers. Appuyons-nous sur elle pour avancer.
Aby Europejczycy odzyskali zaufanie do wspólnych projektów, Unia musi zacząć kierować swym losem w dziedzinie ekonomicznej i społecznej, nie doświadczać biernie mondializacji, lecz świadomie nią kierować. Istnieje tożsamość europejska, możemy być z niej dumni, oprzyjmy się na niej, posuwając się do przodu, mówił w Berlinie Dominique de Villepin.
RFI, la radio du monde.
W ubiegły czwartek Komisja Europejska przedstawiła sprawozdanie z realizacji budżetu Unii Europejskiej w 2005 roku. Choć Polska otrzymała w tym roku z unijnej kasy więcej pieniędzy niż do niej wpłaciła w ramach składek, to obok Czech ma najgorsze wyniki w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych, gorsze nawet niż w 2004 roku, podała Komisja Europejska. Do Polski trafiło w ubiegłym roku z budżetu Unii ponad 4 miliardy euro, głównie w ramach pomocy dla rolników. Natomiast składki Warszawy do unijnej kasy wyniosły 2 miliardy 372 miliony euro, co Polsce daje na czysto 1 miliard 657 milionów w europejskiej walucie. Zdaniem komisarz do spraw budżetu Dalii Grubauskaite nie ma się jednak z czego cieszyć. Polska mogłaby bowiem otrzymać dużo, dużo więcej, gdyby sprawniej wykorzystywała dostępne fundusze strukturalne przeznaczone m.in. na rozwój najbiedniejszych regionów, walkę z bezrobociem czy budowę infrastruktury drogowej. Jakie są powody tego stanu rzeczy? Po pierwsze, duże kraje mają więcej problemów, gdyż chodzi o znacznie większe kwoty pieniędzy niż na przykład w przypadku Litwy czy Estonii. Kolejny powód to skomplikowane narodowe procedury administracyjne. Nie bez znaczenia, zdaniem Grubauskaite, pani komisarz, jest też sytuacja polityczna i zmiany rządów, jakie miały miejsce w niektórych krajach. Należy uprościć procedury administracyjne, które państwa same sobie narzuciły, niezależnie od wymagań Brukseli, powiedziała pani komisarz, pytana o radę, jak podnieść zdolności absorpcyjne w nowych państwach członkowskich. Chociaż komisarz Grybauskaite uspokajała, że na razie pieniądze nie są stracone, to już za kilka miesięcy upływa termin wykorzystywania funduszy przeznaczonych Polsce w 2004 roku zgodnie z nieugiętą zasadą N+2, iż niewydane środki definitywnie przepadają po 2 latach od ich przyznania. Wracają wówczas do budżetów krajów płatników netto. Nieco pocieszyła Polaków Danuta Hübner, komisarz europejski, która uważa, że nie jest tak źle, w każdym razie coraz lepiej. W 2006 roku Polska przyspieszyła wykorzystywanie unijnych funduszy strukturalnych w porównaniu z rokiem ubiegłym, który był nieudany, przyznała Danuta Hübner, ale rok 2006 jest rokiem przyspieszenia. Głównymi odbiorcami unijnych funduszy, dodajmy, jest Hiszpania, 14 miliardów 800 milionów euro, Francja 13 miliardów 600 milionów i Niemcy 12 miliardów 300 milionów. Nie uwzględniając jednak kwot, jakie te kraje wpłaciły w formie składek. Hiszpania zdecydowanie wyprzedza też wszystkie inne kraje Unii pod względem wykorzystywania funduszy z polityki spójności, pochłaniając 1/4 całej puli. Jak w poprzednich latach głównymi płatnikami do budżetu Unii były Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania, które łącznie sfinansowały praktycznie 2/3 ubiegłorocznych wydatków unijnych. Głównym źródłem budżetu Unii pozostają składki narodowe obliczane na podstawie PKB i dochodów z VAT-u oraz cła.
RFI.
La radio du monde.
À Vienne, dernière journée de la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie.
Korespondent RFI z Wiednia mówił w piątek o kończącej się konferencji Agencji Energii Atomowej. Mowa była na tym spotkaniu o potępieniu Izraela za program nuklearny. Taki wniosek złożyły państwa muzułmańskie, co wywołało pewne zażenowanie państw zachodnich, próbujących się porozumieć w sprawie sankcji wobec Iranu. A ponieważ sprawa rozprzestrzeniania broni nuklearnej jest sprawą pierwszoplanową na świecie, mówiono też o niej w Strasburgu na zorganizowanym tu seminarium. Obszerne sprawozdanie zostało zamieszczone na portalu europejskim. Przytoczmy tylko fragment mówiący o zagrożeniach w dzisiejszym świecie. Niedostateczna kontrola rynku materiałów radioaktywnych mogłaby dać terrorystom nową groźną broń, mówił profesor William Potter ze Stanów Zjednoczonych. Mało prawdopodobne, aby organizacje ekstremistyczne mające dostęp do wzbogaconego uranu były w stanie zbudować własny ładunek zdolny do eksplozji nuklearnej. Wymaga to bowiem ogromnego zaplecza. Zagrożenie stanowi tak zwana brudna bomba, w której eksplozja klasycznego ładunku rozrzuca materiał radioaktywny na pewnym obszarze, powodując groźne dla ludzi skażenie nuklearne. Unia Europejska stopniowo budowała wspólną politykę w sferze objętej traktatem NPT, jakim takim skrótem jest objęty traktat o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej. W bieżącej dekadzie nasilająca się działalność terrorystyczna z jednej strony i formowanie się spójnej polityki zagranicznej Unii z drugiej strony znacząco zbliżyły perspektywy państw członkowskich na kwestię nuklearną. Sytuacja w Unii samej jest złożona. Niektóre kraje należą do NATO, inne nie. Tylko Francja i Wielka Brytania mają broń atomową, pozostałe 23 państwa jej nie posiadają. Mogą pojawić się kontrowersje. Niedawny rozdźwięk między krajami Unii w sprawie wojny w Iraku jest dla nas lekcją, czego powinniśmy w przyszłości unikać, powiedział Jean-Claude Brunet, przedstawiciel szefa unijnej dyplomacji Javiera Solany do spraw nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Niemniej Unia stara się mówić jednym głosem, gdyż, co dodał Brunet, wspólne dla wszystkich członków w Unii jest poparcie dla międzynarodowych organizacji i traktatów. Co 5 lat organizowana jest konferencja państw sygnatariuszy NPT, na której omawiana jest działalność układu. Ostatnia w 2005 roku została generalnie uznana za bardzo nieudaną, gdyż nie wprowadziła żadnych ważnych zmian. Unia Europejska niezależnie przyjmuje własne stanowisko w sprawie NPT. Unia wszystkie trzy filary traktuje z równą uwagą i darzy jednakowym wsparciem. Problemy wynikające z nieprzestrzegania traktatu powinny być rozwiązywane na gruncie dyplomatycznym, a państwa łamiące te zasady jak najdłużej utrzymywane w orbicie dialogu. Obecnie negocjacje nuklearne Unii i Iran realizują to założenie w praktyce. Oprócz tego Unia wspiera ścisłą kontrolę obrotu materiałami rozszczepialnymi i ochronę instalacji nuklearnych. Do najważniejszych przedsięwzięć Unii należą opracowane wspólnie z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej system śledzenia podejrzanych ładunków, uruchomienie procedur przeciwdziałających przemytowi uranu oraz dotacje dla Ukrainy i Rosji w wysokości 1,5 miliarda euro przeznaczone na restrukturyzację dawnych baz nuklearnych. Bo choć nowy porządek świata nie jest idealny, działać trzeba. Podkreślił to były dyrektor wiedeńskiej agencji dr Pierre Goldschmidt, cytując słowa Alberta Einsteina. Świat jest niebezpieczny nie przez tych, co czynią zło, lecz przez tych, którzy na to patrzą i nic nie robią. Czytamy na europejskim portalu w sprawozdaniu na temat seminarium o przyszłości traktatu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej.
Polska we Francji. Audycja RFI pod redakcją Anny Rzeczyckiej. Na co dzień często nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkie postępy technologiczne zrobione zostały na przestrzeni ostatniego półwiecza. Gdyby na przykład samochód uległ takiemu samemu rozwojowi, co układy scalone i komputery, mógłby dzisiaj osiągać 3000 km na sekundę, ważyłby 10 mg i kosztowałby zaledwie 15 euro. Komputery stosowane są obecnie we wszystkich ważnych dziedzinach ludzkiej działalności. W oceanografii, meteorologii, aerodynamice, astronomii, genetyce i telekomunikacji. Najważniejszym francuskim konstruktorem komputerów o wielkiej mocy jest firma Bull. Jej komputerów używają ośrodki uniwersyteckie i badawcze w całej Europie oraz wiele przedsiębiorstw, na przykład Pininfarina, projektująca karoserie samochodowe dla Ferrari. Jednym z największych osiągnięć Bulla w ostatnim czasie jest superkomputer o nazwie Tera 10. Przy jego opracowaniu pracował polski inżynier informatyk, pani Monika Obrębska, którą poprosiłam o przybliżenie nam tajników Tery 10.
Maszyna Tera 10 jest superkomputerem, czyli komputerem o wielkiej mocy obliczeniowej. I ta moc obliczeniowa jest wyrażana w teraflops. Flop to jest operacja zmiennoprzecinkowa na sekundę. I im więcej takich operacji zmiennoprzecinkowej na sekundę dany komputer może wykonać, tym znaczy, że ma większą moc obliczeniową. Więc maszyna Tera 10, jej moc obliczeniowa mieści się między 50 a 60 teraflops, co jest zupełnie wyjątkowe i dzięki tej mocy obliczeniowej została zaklasyfikowana na pierwsze miejsce w Europie i na piąte miejsce na świecie. Maszyna Tera 10 została zbudowana przez firmę Bull na bazie serwerów NovaScale, które także zostały zaprojektowane i skonstruowane przez firmę Bull. Tera 10 składa się z 602 serwerów NovaScale, zawierających każdy 8 układów Intela Itanium 2, model Montecito Dual Core, czyli 16 procesorów. Mówię o tych wszystkich szczegółach, dlatego że dla ludzi z mojej dziedziny te szczegóły są bardzo ważne i świadczą o wyjątkowości tej maszyny. W architekturze, którą zaimplementowaliśmy, 544 serwery są przeznaczone dla obliczeń klienta, 56 do obsługi urządzeń wejścia-wyjścia, a dwa do administrowania samą maszyną.
Jest pierwszą w Europie. Gdzie jest stosowana? Do czego służy?
Głównie służy do obliczeń symulacyjnych prowadzonych przez Centrum Badań Atomowych. Celem tych obliczeń symulacyjnych jest uniknięcie doświadczeń z rzeczywistymi wybuchami atomowymi.
To znaczy, zamiast prowadzić doświadczenia z wybuchami atomowymi, jak to robiła Francja na Pacyfiku, prawda, jeszcze kilka lat temu, używa się komputerów, które dokonują operacji matematycznych, zastępujących te
wybuchy.
Tak,
dokładnie. Tak? Właśnie naukowcy z Centrum Badań Atomowych opisują modele matematyczne i modele fizyczne, które wyrażają właśnie, w jaki sposób odbywa się fuzja nuklearna i dzięki czemu można obliczyć, co się będzie działo w momencie właśnie wybuchu atomowego. I dzięki temu można przeprowadzać doświadczenia, które są nieniszczące i które są powtarzalne. Można zwiększać dokładność pomiarów w zależności od czasu, jaki się da na te obliczenia. Można lokalizować te obliczenia na pewnych elementach modelu, w zależności od tego, gdzie znajdziemy interesujące nas szczegóły.
Czy są jeszcze inne dziedziny, w których może być zastosowana?
A sama maszyna Tera 10 jako taka to została zbudowana właśnie na zamówienie Centrum Badań Atomowych francuskie. Także ona jest głównie stosowana do badań i do obliczeń związanych z tą fuzją nuklearną. Natomiast istnieją inne superkomputery, które zostały skonstruowane, zaprojektowane i skonstruowane przez firmę Bull i które zostały zakupione przez uniwersytety, na przykład w Hiszpanii i w Niemczech, albo też przez firmy, i które służą w bardzo wielu dziedzinach, na przykład w takich dziedzinach jak symulacja wypadków samochodowych, gdzie się opisuje dokładnie, co się dzieje w momencie, kiedy samochód uderza w jakąś ścianę. Również w dziedzinie aerodynamiki, na przykład firma Dassault Aviation robi badania związane z tak zwanymi turbulencjami, czyli z tym, jak powietrze rozkłada się wokół skrzydeł samolotu. Superkomputery są używane wszędzie tam, gdzie mamy właśnie ogromną ilość informacji, które trzeba przetworzyć na tyle szybko, że wyniki są osiągalne również szybko.
Mówiła Pani, że to jest ogromny sukces, opracowanie i skonstruowanie tej maszyny dla Francji i dla Europy. Dlaczego jest to taki wielki sukces? Gdzie jest właśnie tajemnica tego sukcesu?
Zbudowanie maszyny Teradis pozwoliło Europie przebić się na piąte miejsce na liście klasyfikującej 500 superkomputerów największej mocy istniejących na świecie. Jest to lista, która jest opracowywana dwa razy do roku, w czerwcu i w listopadzie, przez organizację TOP 500. I ta organizacja dokonuje specjalnych badań każdej zgłoszonej maszyny po to, aby moc wykonawcza, obliczeniowa tych maszyn mogła być porównywalna i po to, aby te pomiary były spójne. Tera 10 jest w tej chwili na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o Europę. I na tej liście TOP 500 z Europy są tylko dwa inne kraje. Na 8 Niemcy, na 11 Hiszpania. Ale umieściły się one na tym miejscu dzięki maszynom zbudowanym przez IBM.
Gdzie w tej chwili znajduje się ta maszyna? Czy można ją obejrzeć na przykład?
Nie wiem, czy zwykły śmiertelnik może ją obejrzeć. Natomiast my z naszego zespołu mieliśmy specjalnie zorganizowaną wizytę. Ta maszyna się znajduje w Bruyères-le-Châtel, w Centrum właśnie Badań Naukowych. Maszyna składa się z 602 serwerów NovaScale, które są umieszczone w 270 metalowych szafach, ustawionych w 8 rzędach i zajmują powierzchnię 800 metrów kwadratowych. Zużyto 90 km kabli na połączenie tych wszystkich serwerów między sobą. Maszyna Tera 10 potrzebuje 3 MW energii dla swego działania oraz 5 MW dla zapewnienia funkcjonowania systemu chłodzenia. I po to, żeby móc funkcjonować, w Centrum Badań Atomowych 60 inżynierów pracuje przy utrzymaniu maszyny w stanie gotowości bojowej, można by powiedzieć. 100 inżynierów przy rozwoju aplikacji, natomiast 800 inżynierów korzysta z mocy obliczeniowej dla badań naukowych.
A w jakim czasie ona została skonstruowana? Jak długo
to trwało? Zbudowanie maszyny Teradis zajęło jeden rok, ponieważ składa się ona z 602 serwerów, także trzeba było najpierw te serwery skonstruować. Także to zabrało trochę czasu. Potem przetransportować do Bruyères-le-Châtel, poustawiać, połączyć. Także odbywało to się etapami. Zaczęliśmy od małej ilości, no i tak co powoli, aż do 602.
Pani udział na czym polegał konkretnie?
Więc mój udział polegał nie w konstruowaniu samej maszyny Teradis, tylko w konstruowaniu i projektowaniu układu scalonego, który się znajduje w sercu serwera NovaScale. Ten układ scalony też jest właśnie wielkim osiągnięciem naszej firmy, dlatego że jest to układ, który został zbudowany specjalnie dla architektury FAME, specjalnie dla maszyny NovaScale. I jest niewiele firm w Europie, które robią tego rodzaju projekty.
Mówiła Pani o tym, że inżynieria informatyczna poczyniła ogromne postępy. Czy w takim razie możemy sobie wyobrazić, do czego ona dąży? To znaczy, czy wie Pani, co będzie Pani robiła za kilka lat w tej dziedzinie?
W informatyce w zasadzie zawsze chce się zrobić maszyny, które będą działały szybciej i lepiej niż te, które już istnieją. W tej chwili pracujemy nad maszyną, która będzie 10 razy szybsza od Tera 10. We wszystkich centrach komputerowych komputery muszą być zmieniane co jakiś czas, dlatego że po prostu się starzeją bardzo szybko i tak samo zresztą komputery domowe też się starzeją stosunkowo szybko. Także w zasadzie w momencie, jak się oddaje nowy komputer czy superkomputer w stylu Teradis klientowi, to już nawet jeszcze przed oddaniem już się zaczyna następny projekt równolegle zastanawiając się nad tym, jakie będą nowe rozwiązania.
A jaka jest największa trudność przy budowaniu właśnie takiej skomplikowanej maszyny?
Największa trudność to jest wzięcie pod uwagę rozwoju innych układów, które są używane przy realizacji tej maszyny. Na przykład właśnie w TeraDIS używamy układów jako procesorów układów Intela. Intel rozwija bardzo dużą ilość różnego rodzaju układów. W momencie, kiedy my rozpoczynamy projekt, specyfikacje procesora Intela, który będzie gotowy powiedzmy za 2, 3 czy 4 lata, są również w zalążku, tak samo jak nasz projekt. Także główna trudność polega na tym, że trzeba wymyślać rozwiązania, które będą mogły brać pod uwagę coś, co jeszcze nie istnieje. Rozwiązania innych firm, które jeszcze nie istnieją albo które są dopiero rozwijane.
Słuchacze nasi, którzy chcieliby zdobyć więcej informacji na temat TERY-10, dokąd się powinni zwrócić?
Więc najlepiej podłączyć się do internetu i wystukać TERY-10. I wtedy,
na Google na przykład?
Na przykład na Google, tak. No i wtedy ukaże się dużo adresów, gdzie ta maszyna jest opisana. Mogę podać takie adresy jak właśnie Centrum Badań Atomowych, to jest www.ca.fr. Nasza firma również ma swoją stronę internetową, to jest www.bull.com. I jest specjalna strona pod /HPC, gdzie właśnie są różne zagadnienia dotyczące superkomputerów poruszane.
O superkomputerze TERY-10 opowiadała Monika Obręcka, polski inżynier informatyk pracujący w firmie Bull.
Magazyn Polska we Francji przygotowała Anna Życicka. A teraz na kronikę wyznaniową zaprasza Anna Bernhardt.
Dla 600-tysięcznej społeczności żydowskiej we Francji, trzeciej pod względem wielkości na świecie, po Izraelu i Stanach Zjednoczonych, tegoroczny żydowski Nowy Rok upływa pod znakiem niepokoju. Chcielibyśmy spędzić ten czas beztrosko, mówi Chaim Muzikant, dyrektor Rady Przedstawicieli Instytucji Żydowskich we Francji, ale wydarzenia w Libanie oraz groźby irańskie przypominają o śmiertelnym zagrożeniu dla Izraela. Żydowski rok 5767 rozpoczął się w piątek wieczorem. Nie słychać było jednak dźwięku tradycyjnego rogu baraniego obwieszczającego Nowy Rok, gdyż pierwszy dzień przypadł w sobotę, czyli sabat. Róg zabrzmiał dopiero w niedzielę. Choć w tym roku Francję opuściło około 3000 obywateli pochodzenia żydowskiego, by osiedlić się w Izraelu, to znaczy dwa razy więcej niż na przykład w roku 2000, francuska społeczność żydowska jest ciągle aktywna. W najbliższym czasie otworzy się lub wznowi działalność 5 gmin, mnożą się książki i studia, ale Nowy Rok przynosi też liczne niepokoje. Tradycyjne obawy Żydów francuskich, antysemityzm oraz zagrożenie pokoju i bezpieczeństwa w Izraelu są ciągle aktualne, mówi Chaim Muzikant i dodaje. Na Bliskim Wschodzie nie ma żadnych gwarancji. Jeśli niczego się nie zrobi, Iran wejdzie w posiadanie broni atomowej. Żydzi we Francji mają świadomość, że projekt unicestwienia Izraela nie jest bynajmniej teoretyczny. Dyrektor Rady ubolewa też nad brakiem reakcji ze strony Francji na wypowiedzi irańskiego prezydenta oraz zorganizowanie w Teheranie wystawy negacjonistycznej. Chociaż ilość aktów antysemickich zmniejszyła się we Francji w roku ubiegłym, synagogi pozostają wciąż pod ochroną policji. Społeczność żydowska była szczególnie poruszona sprawą Ilana Halimy, młodego Żyda uprowadzonego i zamęczonego na śmierć w podparyskim baniu. Ujęty przez policję główny sprawca przyznał, że Ilan stał się ofiarą, ponieważ był Żydem, a Żydzi są bogaci. Jest to pierwszy przypadek od czasu Shoah, nie licząc aktów terrorystycznych, aby zabito Żyda za to, że jest Żydem, podkreśla Chaim Muzikant udzielający wywiadu agencji AFP. Zapewne nad tym wszystkim będą medytować wyznawcy Mojżesza w następującym po Nowym Roku aż do Jom Kippur okresie refleksji i modlitwy. W tym roku, podobnie jak w 2005, przypadek sprawił, że Rosze Haszana zbiegł się w czasie z początkiem postu muzułmanów, z Ramadanem, rozpoczynającym się w ten weekend. Jest to dla wyznawców islamu okres skupienia na sprawach duchowych, ale także okazja do zwrócenia się w kierunku innych wyznań oraz do wspólnego świętowania. Ramadan naznaczony jest przede wszystkim postem oraz modlitwą, ale jest to również czas dzielenia się z innymi, podkreśla jeden z imamów meczetu paryskiego. Każdy wieczór podczas Ramadanu ma miejsce iftar, przerwanie postu, które staje się okazją do wspólnego posiłku składającego się z zupy oraz ciasteczek. Ale szczególnym wydarzeniem jest zakończenie Ramadanu Eid, kiedy to zapraszane są inne wspólnoty wyznaniowe, a nawet niewierzący. I tak, podobnie jak i w poprzednich latach, imam z Drancy, Hasem Halguhimi, zaprasza w tym roku do wspólnego udziału w święcie Eid przedstawicieli wspólnot żydowskiej, katolickiej, Sikhów. Jest to święto radości, którą należy dzielić z wszystkimi. Sam prorok również zaprosił wyznawców innych religii. Wszyscy jesteśmy braćmi, tłumaczy imam. W Marsylii obchody Eid otwarte są dla niemuzułmanów. W zeszłym roku święto zrobione przez Organizację Rodzin Muzułmańskich objęło całe miasto. Uczestniczyło w nim 13 tysięcy osób, z czego 1/3 stanowili przedstawiciele innych wyznań. Marsylskie Radio Gazel, zorientowane na społeczność z Magrebu w całej południowej Francji, w okresie Ramadanu zmienia swój program, umieszczając w nim więcej audycji poświęconych duchowości i religii, a w programach zapraszając do udziału artystów z różnych horyzontów. Liczba słuchaczy rośnie w tym okresie 4-5-krotnie w stosunku do pozostałej części roku i dochodzi do 100 tysięcy, z czego znaczną część stanowią niemuzułmanie. Jest to miesiąc postu i zabawy zarazem, który pomaga zacieśniać więzy pomiędzy różnymi wspólnotami, mówi dyrektor radia. Merostwo Paryża organizuje 30 września na stadionie Charlety w 13 dzielnicy przy kampusie uniwersyteckim festyn wspólnotowy, na który zaproszono imama z paryskiego meczetu. Ten jednak odmówił swojego uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, tłumacząc, że nie należy mieszać publicznej zabawy z religią. Ale jednak zapewne będzie to dobra okazja do wspólnej zabawy ludzi wierzących w różnych bogów i darzących się wzajemnie szacunkiem.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Zapraszamy na ostatnią pozycję naszego programu, bo jak wiadomo, piosenka jest dobra na wszystko, czego dowodzić będzie Katarzyna Zawicka.
Charles Aznavour żegna się z zagranicznymi scenami. 82-letni artysta odbywa właśnie swe, jak twierdzi on i jego impresario, ostatnie tournée poza granicami Francji. Był już w Niemczech i w Nowym Jorku, następna ma być Kalifornia, Japonia w lutym przyszłego roku i Ameryka Łacińska pod koniec 2007. Przypomnijmy na początek jeden z jego największych przebojów, For Me Formidable.
You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy. Daisy, Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one. For me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me, formidable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables.
pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas. Et viens-t'en dans mes bras, darling. I love you, darling. I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi qui te moques de moi et de tout avec ton air.
W miejscu urodzenia Charlesa Aznavoura zdecydował przypadek. Jego rodzice czekali w Paryżu na wizę emigracyjną do Stanów Zjednoczonych. Jego ojciec był Ormianinem urodzonym w Gruzji, matka pochodziła z kupieckiej rodziny tureckich Ormian. Najwyraźniej los od początku wiedział, jaką przyszłość przydzielić młodemu Aznavourianowi, bo nie tylko rodzice wychowywali jego i jego starszą siostrę w otoczeniu sztuki i muzyki, nie tylko ojciec prowadził małą armeńską restaurację, gdzie śpiewał, był barytonem, a jego żona aktorką. Gdzie śpiewał dla uchodźców z Europy Centralnej, ale jeszcze rodzice zamieszkali naprzeciwko szkoły teatralnej, do której zapisali Charlesa. Wojna przerwała jego studia, ale kariera już się zaczęła. Początkowo jeszcze niebłyskotliwa i usiana trudnościami, ale jednak. Większe sukcesy odnosił jako autor piosenek niż jako wokalista. Pisał m.in. dla Edith Piaf i dla Juliette Gréco. Dopiero rok 1957 przynosi prawdziwe sukcesy w paryskiej Alhambrze i w Olimpii. Równolegle rozwija się jego kariera filmowa. W 1968 roku żeni się już po raz trzeci, tym razem również w kościele armeńskim w Paryżu. W 1969 roku otrzymuje nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Autorów i Kompozytorów za piosenkę Hier Encore.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant mon futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent, mes 20 ans?
Zachęcony amerykańskim sukcesem, Aznavour na początku lat 70. osiada w Stanach Zjednoczonych. Pisze pamiętniki Aznavour o Aznavourze. Zmienia się również tematyka jego piosenek. To już nie są tylko lekkie pioseneczki o wiośnie i miłości. Wkracza w nie tematyka głębsza, społeczna i etyczna. Aznavour pisze o przemocy, o homoseksualizmie.
Les parois de ma vie s'enlisent glisse lentement vers ma destinée. Le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge, tout issu m'étant condamné. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, de plein gré s'enfoncer dans la nuit, payer l'amour au prix de sa vie, pécher contre le corps, mais non contre l'esprit, laissant le monde à ses proches. Deux idées, mourir d'aimer, puisque notre amour ne peut vivre, mieux autant refermer le livre, c'est plutôt que de le brûler.
W 1972 roku Aznavour triumfuje w paryskiej Olimpii. Rok kończy się jednak źle. Aznavour ulega wypadkowi na nartach, który unieruchamia go na wiele miesięcy. Nie ma jednak tego złego i tak dalej. Przymusowa bezczynność pozwoliła mu na napisanie operetki Duszka. W 1975 roku, w 60. rocznicę masakry dokonanej na Ormianach przez Turków, pisze piosenkę Ils sont tombés. Tym utworem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Za tydzień ciąg dalszy.
Ils sont tombés, sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre, avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église. Qui tu m'entends encore, et
terrassé par la soif, la faim de faire le feu. Il n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant un instant minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable, et puis d'oubli. Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'en vole une balle fracasse, pour mourir n'importe où et sans laisser de trace. Ignorés, oubliés, dans leur dernier sommeil, ils sont.